Czym byłaby karmelitańska szkoła duchowości, którą teraz prezentujemy, bez najbardziej sztandarowych postaci, jakimi są święta Teresa z Awila i święty Jan od Krzyża, nie bez racji w środowisku karmelitańskim nazywani czasami rodzicami Karmelu. To właśnie w nich najpełniej ujawniło się bogactwo tej szkoły życia duchowego, która, jak rzadko to bywa, przyniosła Kościołowi wspaniałych świętych i mistyków. Czas więc, abyśmy bliżej zapoznali się z tymi doktorami Karmelu, z których, chronologicznie biorąc, pierwszą jest święta Teresa, zwana Wielką. Właściwie nazywała się Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada. Jako ciekawostkę warto podać, że jej rodzina pochodziła z nawróconych na katolicyzm Żydów. Święta urodziła się 28 marca 1515 roku w kastylijskim miasteczku Awila. Zmarła 4 października 1582 roku w Alba de Tormes. Została beatyfikowana 24 kwietnia 1614 roku przez papieża Pawła V, a 3 lata później Parlament Hiszpanii ogłosił ją patronką swego kraju. 8 lat od beatyfikacji, czyli 12 marca 1622 roku, została kanonizowana przez papieża Grzegorza XV. Natomiast 27 września 1970 roku, a więc w naszych czasach, papież Paweł VI wpisał świętą Teresę z Awila wraz ze świętą Katarzyną ze Sieny na listę doktorów Kościoła. Poza środowiskiem Karmelu, zwłaszcza w Hiszpanii, święta Teresa od Jezusa wzywana jest jako orędowniczka w rozmaitych chorobach, szczególnie bólach głowy, na które sama często cierpiała. Ponadto patronuje wytwórcom koronek i hafciarkom, bo sama, przebywając w klauzurze, zajmowała się właśnie haftem i koronkarstwem. Uważana jest za opiekunkę sierot oraz osób będących w konflikcie z Kościołem, a także patronką wyśmiewanych z powodu pobożności. Jej niezwykle bogate 67-letnie życie, którego nie sposób opowiedzieć w ciągu kilkunastu minut, można podzielić na 3 zasadnicze okresy. Pierwszy to młodość do 21 roku życia, kiedy została karmelitanką. Drugi, 18-letni okres, to czas życia zakonnego, niepozbawionego różnych cierpień fizycznych i duchowych. Trzeci okres, obejmujący ostatnie 28 lat jej życia, naznaczony jest doświadczeniem mistycznym zasługującym na osobne omówienie. Nasza święta, pochodząca ze szlacheckiej i zamożnej rodziny, miała 2 siostry i 9 braci. Szczególnie uczuciowo związana była ze starszym o 4 lata Rodrygiem. Gdy miała 7 lat, to właśnie jego namówiła do wyprawy do kraju Maurów, aby tam ponieść śmierć męczeńską, o jakiej czytała w pobożnych książkach. Gdy oddalili się od domu może kilka kilometrów, przypadkowo na drodze spotkał ich wuj i zawrócił oboje do domu. Ponieważ wyprawa po męczeństwo nie powiodła się, Teresa obrała sobie na pustelnię kącik w ogrodzie, aby naśladować dawnych pokutników i pustelników. Starała się też dawać jałmużny ze swoich oszczędności i, jak sama wspomina, najchętniej odmawiała różaniec. Jako dziewczynka lubiła się bawić w zakonnicę. gdy miała 12 lat, boleśnie przeżyła śmierć matki, o czym wspomina w swojej biografii w takich słowach. Gdy mi umarła matka, rozumiejąc wielkość straty, udałam się w swoim utrapieniu przed obraz Matki Bożej i rzewnie płacząc błagałam ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była, zdaje mi się, daremną, bo ile razy w potrzebie polecałam się tej wszechwładnej Pani, zawsze w sposób widoczny doznawałam jej pomocy. Za przykładem swej zmarłej matki Teresa bardzo dużo czytała, zwłaszcza powieści rycerskich. Jako kilkunastoletnia dziewczyna sama próbowała napisać powieść, której dała tytuł Rycerz z Avila. Świadoma była swojej urody i tego, że podobała się mężczyznom. W swojej autobiografii pisze: zaczęłam się stroić, gdyż chciałam się podobać wykwintnością. Bardzo dbałam o utrzymanie rąk i układanie włosów. Używałam pachnideł i wszelkiego rodzaju próżności, na jakie się zdobyć mogłam. Było ich wiele, bo w tych rzeczach byłam bardzo ciekawa i bardzo przemyślna. Bardzo też lubiła życie towarzyskie, ale, jak sama podkreśla, Bóg ją przedziwnie ochraniał od ciężkiego grzechu. Gdy miała 15 lat, owdowiały ojciec, który szczególnie ją kochał, oddał ją na wychowanie do internatu sióstr augustianek w Avila. Tam pod wpływem jednej z zakonnic podjęła na nowo dziecięcą gorliwość religijną. Choć nie czuła w sobie ani powołania zakonnego, ani powołania do życia małżeńskiego, to jednak dużo modliła się o właściwy wybór drogi swego życia. Po półtora roku pobytu w tym internacie ciężko zachorowała tak, że musiała wrócić do domu. W celu rekonwalescencji wyjechała na wieś do swojej starszej siostry. W drodze na kilka dni zatrzymała się u swego stryja, Piotra de Cepeda, człowieka bardzo pobożnego, który niebawem wstąpił do hieronimitów, czyli jezuatów. Pod jego wpływem Teresa zdecydowała się wstąpić do karmelitanek w klasztorze Wcielenia w Avila. Nie uzyskawszy jednak zgody ojca, w październiku 1536 roku wczesnym rankiem wymknęła się z domu i przekroczyła klasztorną furtę. Pomagał jej w tym młodszy brat Antoni, który tego samego dnia, idąc za przykładem swej siostry, wstąpił do dominikanów w rodzinnym mieście Avila. Już 2 listopada Teresa przywdziała habit, a rok później złożyła pierwsze śluby. Było to tak mocne dla niej przeżycie, że poważnie zapadła na zdrowiu. Spełniła się jej prośba o cierpienie, którą złożyła Bogu, podziwiając cierpliwość jednej ze starszych zakonnic umierającej na raka żołądka, którą się opiekowała. Teresa przez rok cierpiała ataki serca i inne dolegliwości. Wobec tego odesłano ją do domu. I znów znalazła się u swego stryja Piotra de Cepeda, który stał się jej kierownikiem duchowym. Leczenie nie tylko nie przynosiło skutku, ale wręcz pogarszało sytuację. 15 sierpnia 1538 roku Teresa popadła w letarg. Przygotowano już dla niej grób. Po 4 dniach nagle przebudziła się, pamiętając, że miała wizję piekła, która nią bardzo wstrząsnęła. Paraliż nóg i ogólne osłabienie trwało jeszcze ze 3 lata. Ten czas cierpienia był dla niej czasem intensywnego rozwoju życia modlitwy. Swoje całkowite wyzdrowienie Teresa przypisuje wstawiennictwu świętego Józefa do którego miała szczególne nabożeństwo. Kolejnych 15 lat życia zakonnego ona sama określa jako trwonienie łaski. Powrót do zdrowia to zarazem powrót do życia towarzyskiego, na co pozwalały ówczesne, dość luźne zasady życia klasztornego, pozbawione właściwie jakiejkolwiek klauzury. Teresa mogła przyjmować całymi dniami gości i cieszyć się ich sympatią, ze szkodą jednak dla własnej duchowości. Z jednej strony bolała nad tą niewiernością i marnowaniem czasu, a z drugiej strony nie potrafiła się od tego wyzwolić. Pan Bóg mocą swej łaski jednak konsekwentnie przeprowadzał swój plan, dając jej doświadczyć pierwszych łask mistycznych, których ona jeszcze wtedy nie była w pełni świadoma. Pewnym wstrząsem dla niej była śmierć ojca w Wigilię Bożego Narodzenia 1543 roku, tym bardziej, że była przy nim w ostatnich tygodniach życia w wielkich cierpieniach. Widząc jego gorliwość w modlitwie, pomimo cierpienia, z bólem zdawała sobie sprawę, jak bardzo sama zaniedbała się pod tym względem. Świadomość, że życie szybko przemija, a ona marnuje czas, zaniedbując modlitwę i marnując łaskę Bożą, dręczyła Teresę przez następne kilkanaście lat, doprowadzając ją nawet do skrupułów. Moment przełomu przyszedł w Wielki Tydzień 1555 roku, kiedy Teresa weszła do kaplicy domowej w swoim klasztorze. Jej uwagę przykuł sprowadzony na jakąś uroczystość bardzo realistyczny obraz ubiczowanego Chrystusa pod tytułem Ecce Homo. Medytując nad tym obrazem, zrozumiała, że wolą Bożą jest nie tylko jej własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej współsióstr, że klasztor powinien być miejscem modlitwy i pokuty, a nie azylem dla wygodnych pań. I to był początek jej duchowego rozkwitu, który doprowadził ją na szczyty mistycznego zjednoczenia. Ale o tym powiem za tydzień.